Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jezus to nie jasnowidz, ale trwały punkt oparcia pośród zmienności świata, przypomniał w południe Benedykt XVI. Na wstępie anioł pański z papieżem. Następnie moim gościem będzie biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ewangelia dzisiejsza mszy świętej jest zapowiedzią o parusji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Wówczas oświeceni Bożym światłem uzyskamy odpowiedź na pytanie dotyczące naszej egzystencji, a każdy nasz czyn i każda myśl zostaną osądzone. Niech perspektywa tego wydarzenia będzie dla nas przedmiotem szczególnej refleksji w tym roku wiary. Wszystkim serce błogosławień.
W ten sposób Benedykt XVI zwrócił się do obecnych w południe na placu świętego Piotra Polaków. Również w głównym rozważaniu na anioł pański papież mówił o tym trudnym fragmencie Ewangelii, który mówi o rzeczach ostatecznych. Zwrócił przy tym uwagę, że użyte przez Jezusa sformułowania znane ze Starego Testamentu nabierają nowego znaczenia, gdy w centrum apokaliptycznych wydarzeń pojawia się sam Zbawiciel. To On pośród wstrząsów obejmujących świat jest jedynym stałym punktem odniesienia. Dobitności temu dodają Jezusowe słowa: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Jest to aluzja do biblijnego słowa, którym Bóg powołał wszystko do istnienia, poczynając od elementów kosmicznych, jak słońce, księżyc i nieboskłon.
Ta moc stwórcza boskiego słowa skupiła się w Jezusie Chrystusie, słowie, które stało się ciałem i uobecnia się także w Jego ludzkich słowach. Są one prawdziwym nieboskłonem, który kieruje myśli i drogi ludzkie na ziemi. Dlatego Jezus nie opisuje końca świata, a gdy używa apokaliptycznych obrazów, nie udaje jasnowidza. Przeciwnie, pragnie odwieść swoich uczniów każdej epoki od ciekawości co do dat czy przewidywań. Chcę im w to miejsce dać klucz do głębnej i podstawowej interpretacji, a przede wszystkim wskazać właściwą drogę, po której należy iść dziś i jutro, by wejść do życia wiecznego. Wszystko przemija, przypomina Pan, ale Słowo Boże jest niezmienne i wobec Niego każdy z nas jest odpowiedzialny za własną postawę. Z tego zostaniemy rozliczeni. Drodzy przyjaciele, także w naszych czasach nie brakuje klęsk żywiołowych, ani tym bardziej niestety wojen i przemocy. I dziś potrzebujemy trwałego oparcia dla naszego życia i nadziei, tym bardziej w obliczu relatywizmu, w którym jesteśmy zanurzeni. Niech Maryja Panna pomoże nam je przyjąć w osobie Chrystusa i Jego Słowie.
Moim gościem jest biskup Zbigniew Kiernikowski z Siedlec. W pewien sposób prekursor nowej ewangelizacji w Polsce, gdy chodzi o nowe środki użycia.
Może to jest na wyrost, ale coś z tego pewno jest.
No właśnie, na czym polega ta nowa ewangelizacja w takim polskim klimacie, zwłaszcza wschodniej Polski?
To zaś najpierw chyba by trzeba powiedzieć te główne zasadnicze nurty nowej ewangelizacji, niektóre obejmują to, co jest ewangelizacją pierwszą, w sensie ad gentes, niesieniem Ewangelii tym, którzy są niewierzący, to w Polsce tego jest mało. Następnie może być mowa o ewangelizacji tych, którzy byli blisko Kościoła, a w tej chwili z różnych powodów odeszli od Kościoła, mniej czy bardziej formalnie, i z tym Kościołem niewiele czują wspólnego. Jakoś nie kontestują rzeczywistości Ewangelii, Kościoła czy Pana Boga, ale są gdzieś obojętni. A następnie trzecia, i to chyba jest w naszym polskim przypadku, szczególnie w tej części Polski, jaką jest wschód, gdzie między innymi jest nasza diecezja siedlecka, to jest kwestia niesienia Ewangelii tym, którzy są w Kościele, czy blisko Kościoła. Niekoniecznie w sensie tym, że są bardzo aktywnymi, ale są tymi, którzy jakoś uczestniczą w rzeczywistości kościelnej. Natomiast, tak jak Benedykt XVI mówi w adhortacji Verbum Domini, mimo że są ochrzczeni, mimo że praktykują, prawdopodobnie albo zbyt mało doświadczyli, albo zbyt mało doświadczyli tego, czym jest moc Ewangelii. I dlatego bardziej się obracają w kręgu religijności obrzędowej, także z pewnym aspektem moralnym, to znaczy przede wszystkim moralizującym, a mało mają doświadczenia otwartości na słuchanie Ewangelii i gotowości dawania odpowiedzi wiary. Ten aspekt jest mało obecny i myślę, że to jest główne pole działania w Polsce. Przede wszystkim myślę też o swojej diecezji.
No właśnie, w diecezji siedleckiej trwa synod diecezjalny. Czy ten element właśnie nowej ewangelizacji jest jakoś obecny?
To znaczy, powiem tak, ten synod już jest przygotowywany przez 8 lat przez program Chrzest w życie misji Kościoła. Ja po kilku latach pasterzowania w diecezji zorientowałem się, że mamy ludzi w Kościele, mamy tych, którzy są przywiązani do tradycji kościelnych, zachowują wiele przepisów kościelnych, natomiast nie zawsze w pełni zdają sobie sprawę z istoty tego, czym jest chrzest i nie zawsze mają świadomość własnej tożsamości jako chrześcijanie. I dlatego widząc to, rozpocząłem ten program Chrzest w życiu i misji Kościoła, żeby pomóc wiernym i przede wszystkim duszpasterzom odkrywać na nowo rolę chrztu. I to było pomyślane właśnie jako pewne dalsze przygotowanie do synodu. Bo mamy w tej chwili zrobiony taki program na najbliższe 4 lata. Pierwszy rok, ten, który w tej chwili mamy, rok duszpasterski, koncentruje się wokół rzeczywistości Kościoła. Następny rok będzie dotyczył rozumienia obecności słowa w życiu człowieka jako pojedynczego człowieka wierzącego i życia we wspólnocie ludzi wierzących w Kościoła. Następnie trzeci rok jest poświęcony tematowi formacji wiary i czwarty rok to jest życie, czyli konsekwencje, można powiedzieć, moralne tego doświadczenia.
Jak wyglądają prace tych grup, które powstały i które w jakiś sposób przygotowują owoc tego synodu?
To znaczy, każdy z tych tematów, które wymieniłem, jest powierzony jednej z komisji bądź podkomisji synodalnych, tych odgórnych. I ta komisja, łącznie tutaj z biskupem, przygotowuje tę całą, można powiedzieć, grupę tematyczną. I na to się składają takie trzy podstawowe elementy, które powinny być celebrowane w każdej parafii w diecezji. Jakie to są elementy? Pierwszy jest jedna niedzielna Eucharystia przygotowana przez zespół czy zespoły synodalne w danej parafii. Drugi element to jest celebracja słowa. I trzeci element to jest katecheza przygotowana przez komisję. Po tej katechezie jest właśnie zebranie. Mogą uczestniczyć w tym wszyscy, którzy zechcą. Jest to praca ukierunkowana na udział wiernych. Wciągnąć ludzi w rzeczywistość Kościoła. I to jest trudne. To jest bariera bardzo trudna do przełamania, bo jest stosunkowo mało osób, które chcą się w to wprost zaangażować.
A jakie są przyczyny, jak ksiądz biskup myśli, że ten odzew jest stosunkowo niewielki albo słaby? Czy jest to związane jakoś z taką naturalną biernością, z tym, że ludzie przychodzą do kościoła jako do punktu usług religijnych? Czy może też takie chowanie się za plecami innych, bierność związana z tym, że ma się samemu tak naprawdę jakieś wewnętrzne życie, jakieś problemy, które przygniatają i których ten człowiek nie widzi nigdy w perspektywie tej wiary, którą wyznaje ustami, a może nawet i sercem, ale do końca tego nie wie, jak to się dzieje.
Ja myślę, że są wszystkie te czynniki, które tutaj współgrają. Jedno jest ta jakaś, powiedzmy, świadomość, że to jest moja prywatna sprawa. Wystarczy, że ja mam jakąś wiarę, korzystam z sakramentów, nie bardzo czuję jednak tę rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty wierzących. Więc to jest takie trochę dystansowanie się. Nie mówię, że to jest świadome. Drugie, myślę, to jest bardzo ważne to, że nie zostaliśmy wprowadzeni. Brak jest takiej inicjacji chrześcijańskiej, która uświadamia, że chrześcijaństwo to jest przeżywanie relacji z drugim człowiekiem w świetle Słowa Bożego, w świetle mocy sakramentów. Jest to potraktowane bardziej wszystko indywidualistycznie i do tego dochodzą wszystkie te ludzkie opory, że no po co ja mam tam powiedzieć, nie, są inni mądrzejsi. Więc jest brak takiej rzeczowej atmosfery do tego, żeby podjąć dialog w świadomości tego, że jestem człowiekiem wierzącym, rozmawiam z drugim człowiekiem, który jest też wierzącym, że my szukamy wspólnego odniesienia do Pana Boga, do Kościoła.
Czy tutaj, przynajmniej na Zachodzie, czasem przy okazji czy synodu biskupów, czy różnych innych spotkań związanych z nową ewangelizacją, bo ten temat nowej ewangelizacji nieustannie wraca, wydaje się, że jeden z takich punktów spornych, gdy chodzi o interpretację, to jest kwestia walki jakości z ilością, czy ilości z jakością. Jedni podejrzewają, że w nowej ewangelizacji chodzi znowu o zagarnięcie tłumów, o zapełnienie kościoła. Drudzy podejrzewają, że chodzi znowu o stworzenie elitarnego kościoła, właśnie małych grup, wspólnot. Czy te dwie koncepcje są jakoś ze sobą sprzeczne i rzeczywiście konkurencyjne?
Absolutnie nie. Powinny być właśnie kompatybilne, to znaczy powinny współdziałać. Zawsze w kościele będzie pewna elita, dobrze rozumiana elita, to znaczy ci ludzie, którzy będą głębiej przeżywali misterium paschalne Jezusa Chrystusa i będą tymi wiodącymi. I to będą zarówno duchowni, jak i świeccy. To są potrzebne też te małe wspólnoty wszelkiego rodzaju, które wezmą na siebie cały szereg, nazwijmy to zadań, jeśli chcemy powiedzieć, dlatego, że będą miały najpierw doświadczenie wiary w ramach tej wspólnoty i dlatego stają się nośnikami. Natomiast zawsze będzie szerszy krąg tych osób, które będą z tego korzystać, czy będą przeżywać swoją wiarę, patrząc na tych, nie korzystając z tego, co te mniejsze grupy przeżywają i pociągają, mają do zaoferowania. Nam w ogóle brakuje dobrego wprowadzenia w sensie mistagogii, czy w ogóle szerzej inicjacji chrześcijańskiej. Dlatego brak nam jest katechumenatu. Jeśli mamy osoby nieochrzczone, dorosłe, które chcą wejść do kościoła, parafia nie ma środków, żeby przeprowadzić z tą osobą katechumenat. Może nauczyć katechizmu, praw wiary, a żeby uczynić to, czym jest chodegeo, tak jak jest mamy w Dziejach Apostolskich, w tym epizodzie z eunuchem Filipem. Czy ty rozumiesz to, co czytasz? I eunuch odpowiada, jak mam rozumieć, skoro, i tak jest przekład Biblii Tysiąclecia, nikt mi tego nie wyjaśnił. Tekst grecki jest mocniejszy. Jak mogę to rozumieć, skoro nikt mnie, i użyty czasami chodegeo, nikt mnie w to nie wprowadził. Bo wyjaśnić, ja mogę księdzu bardzo wiele rzeczy wyjaśnić, jak ksiądz powie, ja w to nie wejdę. Chodegeo to znaczy wprowadzić kogoś, to wziąć, przepraszam, tak powiem, za rączkę i iść przy nim i go prowadzić w to. To jest inicjacja chrześcijańska. Tego w dużej mierze nie mamy. I tego też już dzisiaj po części, czy w dużej części nie spełniają nasze rodziny. Nawet te tak zwane rodziny jeszcze jakoś utrzymujące się dobrze, bo już w takiej rodzinie często nie jest centralna sprawa wiary. Jest tyle innych aspektów, że tu musisz być porządny, musisz się uczyć, musisz zdobyć tamto, musisz mieć tyle różnych aktywności za sobą. A sprawa wiary, tak się dzisiaj robi, jak się robi. No wszyscy musimy jakoś żyć, nie? Jeśli tak dziecko słyszy od ojca, od matki, to nie zostanie wprowadzone do wiary, mimo że będzie zaprowadzone do kościoła i mimo że się nauczy katechizmu, ale nie ma podstawy egzystencjalnej. To jest problem. Nie mamy tego, czym jest wprowadzenie w wiarę.
Czy to przypadkiem nie ma potem przełożenia na przykład na przeżywanie relacji do świata, do wspólnoty szerszej, na przykład politycznej, do własności, do gospodarki?
Do wszystkiego. To ma przełożenie do wszystkiego. I zarówno w polityce, jak i w gospodarce, w sposobie prowadzenia administracji i także do życia małżeńskiego i rodzinnego. Jeśli to nie jest centralnie sakrament postawiany na przykład w małżeństwie, to nie będzie nigdy do końca możliwości totalnej wierności aż do śmierci. Tylko ludzie dzisiaj już po części mówią, jak będzie zbyt trudno, no to się znajdzie jakieś inne rozwiązanie. To nie jest tak wprost sformułowane, ale gdzieś tak się myśli. I po kilku latach, często nawet już nierzadko po kilku miesiącach, ze względu na trudności, zaczynają się próby rozejścia. I to jest sprawa nie tego, że się za mało poznali, tylko dlatego, że nie mają wiary. Wiele małżeństw zawieranych dzisiaj w kościele, świetle refektorów, różnego rodzaju upiększeń liturgicznych, czasem wprost karykaturalnych, o które ludzie proszą, bo chcą, żeby to był ładny ślub.
Z kamerą.
Tak jest. Wiele tych małżeństw nie są małżeństwami, które wprowadzają w istotę sakramentu. Bo brak jest wiary, tej egzystencjalnej wiary, że ja się łączę z kimś mocą Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, dlatego się łączę z drugą osobą, z którą jestem na śmierć i życie. Niezależnie od tego, kim ona potem będzie. A gdzieś jest to, no jak będzie trudno, to się rozejdziemy. Mamy ładne zdjęcia i ładne wspomnienia, ale to było. Bardzo często mam takie rozmowy z rodzicami dzieci, które przygotowujemy do chrztu przed pierwszą komunią świętą. Jest sporo takich dzieci, które w pierwszej, czasem dopiero w drugiej klasie, czasem w połowie drugiej klasy, już jest wszystko zamówione do pierwszej komunii, a okazuje się, że dziecko jest nieochrzczone. To są problemy. I dla rodziców to wygląda, no teraz co z tym zrobić? No, dziachtobiskup nie może tego załatwić, żeby ochrzcić dziecko? Ja mówię, to nie jest kwestia, żeby ochrzcić dziecko, jest kwestia waszej wiary. Ochrzcimy to dziecko i co? Ma żyć tak jak wy? którym na przykład nie macie przeszkód, a w związku sakramentalnego nie chcecie zawrzeć, bo jeszcze nie, mówią, że nie dojrzali, albo na wszelki wypadek lepiej żyjemy tak, bo możemy każdej chwili się rozejść. No to co, teraz chcecie dziecko wprowadzić w chrzest, to znaczy w śmierć Jezusa Chrystusa, kiedy wy to totalnie negujecie? To są trudne rozmowy, ja mam takich rozmów bardzo wiele. To pokazuje, jak my mamy sytuację neopogańską.
A więc i okazję do nowej ewangelizacji.
Znaczy, dlatego mówię, to jest konieczność tej ewangelizacji, tej nowej ewangelizacji, dotarcia do tych ludzi, którzy, albo powiedzmy, ci, którzy są w Kościele i jeszcze funkcjonują, ale dobrze nie rozumieją tych tajemnic misterium sakramentalnego, dlatego mają inne troszkę czasem, powiedzmy, punkty ciężkości. A potem jest ta druga grupa ludzi, tych, którzy gdzieś stracili swoją świadomość i myślą, że to no, kwestia sakramentu, to jest kwestia załatwienia takiej czy innej usługi. Przecież jak to, biskup nie może ochrzcić? Czy nie może kazać proboszczowi ochrzcić ich dziecka? W tej chwili ochrzcić wasze dziecko w tej atmosferze, jaką wy żyjecie, to jest skazać je na to, że jemu to dziecku się podaje coś, podaje się treści, których ono samo nie przerobi, dlatego że wy to negujecie.
Spróbujmy podsumować tę naszą rozmowę. Jaki jest perspektywiczny cel tego synodu w diecezji siedleckiej?
Cel duszpasterski przede wszystkim, to znaczy doprowadzenie do tego, żeby pierwsze uświadomić sobie stan wiary w odniesieniu do życia i w odniesieniu do tego, czym jest cała dziedzina obrzędowości sakramentalnej. Inaczej mówiąc, czy nasza wiara, która rodzi się z przepowiadania, jest faktycznie formowana przez słowo, prowadzi do sakramentu i wyraża się potem w konkretnym życiu, jakim jest życie chrześcijańskie, zgodnie z tym, co mamy w etyce czy moralności chrześcijańskiej. Więc wzbudzenie przynajmniej tej świadomości, żeby mieć rozeznanie, na jakim etapie my jesteśmy. Jeśli będziemy mieć właściwe rozeznanie, to też potrafimy skorzystać z tego, co Kościół podaje, mianowicie jak korzystać ze słowa. I tu jest kwestia tego wszystkiego, czym jest działalność ewangelizacyjna w sensie kateches, czy to będzie rekolekcji deuterokatechumenalnych prowadzonych przez Światło Życie, myślę przede wszystkim o domowym kościele, który jest formacją deuterokatechumenalną, chociaż nie zawsze to tak bardzo jasno wychodzi. Czy będzie to droga nauka katechumenalna? Jest bardzo potrzebną formą, potrzebną i skuteczną formą wprowadzania ludzi w rzeczywistość wiary. Kto tu zobaczy, że tej wiary nie ma, czy nie ma wystarczającej, to będzie gotów słuchać i pozwoli się prowadzić, formować przez różne etapy. To jest drugi aspekt działania. Lepiej rozeznać, potem podejmować konkretne kroki, żeby korzystać z tego, co Kościół daje, przez wszelkiego rodzaju formy, ja powiem ogólnie katechumenalne. I następnie trzecia rzecz, to jest owocem tego wszystkiego, jest skutkiem, to jest dobre przeżywanie liturgii. Nie jako rzeczy, które są do odprawienia, szeregu nabożeństw. Mamy taką mentalność, że trzeba dużo tych różnych form przeżyć, odprawić, a za mało jest tej świadomości, że liturgia to jest czas, w którym przez znaki Pan Bóg mówi do mnie, formuje moją mentalność i uzdalnia mnie do życia. Mówię o swojej diecezji. Liturgia nie jest wykorzystana jako liturgia, jako czas działania Bożego. Po prostu nie jesteśmy wprowadzeni. Nie ma właściwie mistagogii. Skutek w stosunku do ludzi jest stosunkowo niewielki, dlatego że tej liturgii się nie rozumie. Tymczasem liturgia to jest korzystanie z mocy Boga, która najpierw kształtuje mnie i mnie uzdalnia do tego, żeby ja w życiu potem był tym, kim jestem jako chrześcijanin. Jeśli ktoś przeżyje dobrze liturgię, to w świecie potrafi się odnaleźć. Jeśli ktoś nie przeżyje liturgii dobrze, to potem w świecie jest bardzo różnie. Więc dlatego są te trzy etapy. Rozpoznać swoją sytuację najpierw, dać się kształtować, prowadzić przez słuchanie, przez wszelkiego rodzaju formy katechezy i tak dalej, także przez liturgię, po to, żeby dojść do takiego sposobu celebrowania i przeżywania liturgii, która jest korzystaniem, jest ucztą z mocy Bożej, a nie tylko przyjęciem Pana Jezusa, czy jakimś tam odprawieniem takiego czy innego rytu. Liturgia jest naszą mocą, która jest w dużej mierze niewykorzystana, to znaczy nie potrafimy tego trawić, nie potrafimy spożywać, nie potrafimy z tego wynosić siły. To, co Jezus mówi, niespokalnie śmiertelności, niech kto mnie spożywa, ten będzie żył na wiek. Wchodzi w każdą sytuację, jeśli ma tę świadomość.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, biskup siedlecki.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w niedzielnym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.